1 listopada wchodzą przepisy pozwalające na kupno w aptekach leków na bazie konopi. Czeka na nie, jak się ocenia, około 300 tysięcy chorych cierpiących m.in. na nowotwory, padaczkę lekooporną, stwardnienie rozsiane czy bóle neuropatyczne. Farmaceuci zapewniają, że są gotowi do sprzedaży lub wytworzenia leków na zamówienie, ale nie wszyscy. Dotychczas o produkty medyczne na bazie konopi nikt nie pytał. Sprawa jednak wcale może nie być taka prosta. Kampania na rzecz zalegalizowania medycznej marihuany trwała kilka lat. Zaangażowało się w nią wiele osób mających w rodzinie chorych, część lekarzy, a także politycy. Twarzą walki o produkty medyczne na bazie konopi stał się zmarły w styczniu rzecznik SLD Tomasz Kalita, chorujący na glejaka. Oponenci wskazywali, że ustawowe otwarcie furtki dla medycznej marihuany może skutkować ułatwionym dostępem do narkotyków. Restrykcyjne przepisy ustawy mają temu zapobiec. Dziś w szczecińskich aptekach pytaliśmy, czy farmaceuci są gotowi na taką zmianę.
Nie, na dzień dzisiejszy niestety nie ma.
A jest w planach zamawianie?
No oczywiście. Oczywiście, jak tylko pojawią się recepty i w hurtowni będą, to i w aptece u nas będą.
Mhm. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy ktoś tutaj był, niekoniecznie dzisiaj, ale wcześniej i pytał o takie leki, surowce czy cokolwiek?
Nie, niestety. Nikogo jeszcze nie było.
U nas w aptece wiadomo, że od dzisiaj jest ta możliwość, ale jeszcze ani nikt się nie pytał o tą możliwość. Myślę, że przyjdzie czas, kiedy się zainteresuje, jak pojawi się pierwszy pacjent albo recepta od lekarza, bo prawdopodobnie to będą na razie leki recepturowe do wykonania w aptece. I z chwilą, kiedy się recepta pojawi, no to wtedy będziemy się interesować. Myślę, że hurtownia też jest przygotowana na to, że normalnie w hurtowni kupimy surowiec.
I jak rozumiem, dopiero wtedy, kiedy pojawi się recepta, będzie taki surowiec zamawiać. Na razie go absolutnie nie ma.
Absolutnie nie ma.
A byli już jacyś
pacjenci? Jesteśmy otwarci. Nie, nie było jeszcze pacjentów, nikt się o to nie pytał. Wykonujemy leki recepturowe i będą wykonywane również z marihuaną.
Na dzień dzisiejszy preparaty z marihuaną w aptece są niedostępne. Jeżeli oczywiście będzie zapotrzebowanie i pacjent taką receptę i zapotrzebowanie przyniesie do apteki, to oczywiście zostanie to zrealizowane. Natomiast tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy nie ma takiego preparatu w aptece.
Jak rozumiem, to będą po prostu leki recepturowe. Jak będzie potrzebny taki składnik, apteka sobie wtedy zamówi.
No, recepturowe to może nie do końca, natomiast normalnie jest to lek, medykament na receptę, więc jeżeli taka recepta się pojawi, to oczywiście będzie zrealizowana po uprzednim oczywiście zamówieniu tego preparatu w hurtowni.
A proszę mi powiedzieć, byli dzisiaj tu jacyś pacjenci, którzy pytali?
Nie, kompletnie nie było nikogo, który się pytał. Lekarze też nie dzwonili, też się nie pytali, jaka jest procedura dotycząca zapisywania tego medykamentu.
Nie mam składników jeszcze z marihuaną.
Nie były zamawiane?
Nie były zamawiane, nie dotarła jeszcze żadna recepta z takimi sprawami.
Ale rozumiem, że właśnie wtedy będą zamówione, kiedy przyjdzie pierwsza recepta. Dokładnie. I ktoś będzie potrzebował.
Dokładnie tak.
A był jakiś pacjent, który pytał?
Nie. Jeszcze nie. Ja czytałam o tym 2 dni temu w internecie i sama się tak zaciekawiło mnie to, czy faktycznie coś takiego będzie.
Czyli sami farmaceuci nie do końca też wiedzą?
Nie wiemy. Po prostu jeszcze nikt się nie zwrócił z tym i nikt nie pytał.
Za to pytała Joanna Gralka, a teraz będziemy dyskutować w studiu. Hanna Borowiak, prezes Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mamy także gości przy telefonach. Pani Dorota Gudaniec, Fundacja Krok po Kroku i Koalicja Medycznej Marihuany, mama Maxa cierpiącego na padaczkę lekooporną. Witamy pani Doroto. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
Miło mi powitać również doktora Marka Bachańskiego, specjalistę, pediatrę, neurologa. Witamy panie doktorze.
Dobry wieczór państwu.
To nasza kolejna dyskusja w Radiu Szczecin na wieczór w podobnym składzie na podobny temat. Ale zastanawiam się, co w kontekście medycznej marihuany realnie zmienia się od 1 listopada. Panie doktorze.
Zmienia się dużo. Taka najważniejsza rzecz, że to leczenie staje się legalne. Mamy już ramy prawne do takiego leczenia i nikt pacjentowi czy lekarzowi nie może zarzucić, że ordynuje leki, które są narkotykami. Nie. To wraca po prostu do medycyny i w tym momencie po prostu lekarz ma taką możliwość.
Panie doktorze, tymczasem nie brakuje głosów sceptyków, którzy twierdzą, że tak naprawdę niewiele się zmieni z tego względu, że choćby Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych ma 270 dni na wydanie decyzji. Dziś pytaliśmy farmaceutów, pytaliśmy w aptekach, czy w ogóle pojawiają się zapytania odnośnie medycznej marihuany. Pytaliśmy także o to, czy farmaceuci są na taką zmianę przygotowani. Pani Hanna Borowiak, prezes Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej, mówi wprost. To nie będzie takie proste.
Nie będzie proste, dlatego że nie jest jest jeszcze zarejestrowana marihuana. Nie wiemy, w jakiej postaci ona będzie zarejestrowana. Także, tak jak pan już wspomniał, Urząd Rejestracji ma 270 dni od momentu wpłynięcia dokumentacji pełnej. Kiedy to będzie, też nie wiadomo. Wiemy, domyślam się, że prawdopodobnie produkt będzie sprowadzany albo z Holandii, albo z Kanady, albo z tych dwóch państw, ponieważ nasi ustawodawcy nie wyrazili zgody na to, żeby uprawy były w Polsce.
No ale też mówi się o tym, że w zasadzie też mało kto zainteresował się sprowadzaniem tego surowca, więc sytuacja chyba jest patowa.
Prawdopodobnie tak, bo oczywiście musi być specjalna, znaczy musi być firma farmaceutyczna, która zechciałaby sprowadzać, musi taka firma uzyskać zgodę Ministerstwa Zdrowia na sprowadzanie, a przede wszystkim ona całą procedurę rejestracji w Polsce musiałaby przeprowadzić. To też nie są małe, no mówimy tu o pieniążkach, to nie są małe pieniążki.
Pani prezesa, farmaceuci tak z ręką na sercu są przygotowani, czy nie? Połowa z nich deklaruje, że z chęcią wybrałaby się na kursy doszkalające, jeśli chodzi o przygotowywanie po prostu medyczne marihuany w aptece, ponieważ do tej pory w zasadzie się tym nie zajmowali.
Jeżeli chodzi o recepturę, to jesteśmy przygotowani generalnie o zasady receptury, natomiast...
Ale w teorii.
Nie, w praktyce, ale innych preparatów oczywiście. No nie mamy doświadczenia z marihuaną, to trzeba przyznać. Pan doktor chyba też przyzna, bo o ile wiem, to współpracuje z Naczelną Izbą Aptekarską, a tydzień temu mieliśmy posiedzenie w Naczelnej i gdzie są planowane szkolenia, bo tak jak pan powiedział, ponad 50% farmaceutów wyraziło chęć się doszkolić, żeby po prostu w praktyce przeprowadzić całą tą swoją procedurę wykonywania takich leków. Mówię, dla nas to też jest nowość. Zasady receptury znamy, natomiast w praktyce to jednak trzeba mieć troszeczkę doświadczenia.
O zmianie prawa, przypomnijmy, wiadomo od 3 miesięcy. W dalszym ciągu nie mamy preparatów na polskim rynku, a to sprawia, że musimy podchodzić do problemu niestety bardziej teoretycznie niż praktycznie. Środowisko farmaceutyczne jest w trakcie przygotowań do wprowadzania leczniczych konopi, gromadzi wiedzę na ten temat, odpowiada też na coraz częstsze pytania ze strony pacjentów i dziennikarzy. Pani Doroto, o co by pani zapytała?
Ja przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na to, że ta ustawa to jest ustawą dwojakiej natury, bym powiedziała. Bo z jednej strony popieram to, co mówi doktor Bechański, że zmieniło się wiele w mentalnym podejściu do leczenia medyczną marihuaną. I to nie podlega dyskusji. Pacjent już nie jest przestępcą, już nie mówimy o narkotykach. Natomiast z takiego bardzo praktycznego punktu widzenia, to ta ustawa jest kompletnie, no, my ją nazwaliśmy tak trochę może niefortunnie, ale ustawą kadłubkową. Ustawa wyklucza tak naprawdę dostępność dla pacjenta na każdej możliwej płaszczyźnie, bo nie mamy upraw polskich, a to, co powiedziała pani z Izby Aptekarskiej, jest dokładnie prawdą. Nie ma żadnych wytycznych. 270 dni na rejestrację surowca farmaceutycznego, ale pod warunkiem, że zgłosi się firma, która spełni wszystkie zasady. Ja tutaj zachęcam do przeczytania projektu, wniosku tak naprawdę o możliwość sprowadzania i rejestracji surowca farmaceutycznego, który jest przez żadną polską firmę nie do przejścia tak naprawdę. Nikt w Polsce nie spełni warunków GMP, czyli tak zwanych dobrych praktyk wytwarzania. W Europie też nie ma tak naprawdę kontrahentów, którzy są w stanie nas zabezpieczyć, a ze światem też nikt nie rozmawia tak naprawdę. Więc ta ustawa niewiele zmienia z punktu widzenia samego pacjenta, bo cóż z tego, że doktor będzie mógł wystawić receptę. Pomijając już to, że tych lekarzy, którzy w ogóle mają na ten temat pojęcie, jest niewielu, bo nie ma przecież żadnego systemu szkoleń jeszcze, no to jak farmaceuta zrealizuje receptę w oparciu o produkt, którego po prostu w Polsce nie ma?
No więc właśnie.
Więc moje pytanie jest takie, co rząd zamierza zrobić dalej, bo z naszego punktu widzenia to ta ustawa, z kategorii mentalnego sukcesu odtrąbiliśmy sukces. Ale dalej nic się nie zmienia.
W podobnym tonie wypowiada się magister farmacji Łukasz Waligórski, który mówi tak, od teraz pacjent nie będzie w świetle prawa traktowany jak przestępca. Problem polega na tym, że nikt w Polsce nie dysponuje surowcami do wykonania takich preparatów i prędko się to nie zmieni. Ze 100% pewnością mogę powiedzieć, że w 2017 roku żadna apteka nie będzie miała na swoich półkach surowców z medycznej marihuany. marihuany do wykonywania leków recepturowych. Żaden hodowca medycznych konopi nie złożył jeszcze dokumentów o wprowadzenie swojego surowca na polski rynek. No i dodaje, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych ma na to 270 dni. Tak więc mamy jeszcze sporo czasu. Czy pan się zgadza, panie doktorze, z taką tezą? Wracamy do Marka Bachańskiego.
Jak najbardziej tak. I to tutaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że na takie leczenie czekają pacjenci i tego leczenia praktycznie nie ma. Można nawet jeszcze bardziej podkreślić to, że nawet ostatnie wnioski na import docelowy też czekają, bo nie można zrealizować, bo te kraje, które mają na własne potrzeby dla swoich pacjentów, trzymają ten preparat i może po nowym roku będą dostawy. Natomiast dla naszych pacjentów nie ma.
Pod warunkiem, że będzie nadwyżka, której nikt nie przewidział.
Właśnie, pod warunkiem, że będzie nadwyżka.
Co więcej, drodzy państwo, zdaniem ekspertów 1 gram medycznej marihuany miałby kosztować około 56-60 zł, a koszt miesięcznej terapii to około 2000 zł. Pojawiają się też informacje takie, że w zasadzie to wszystko, co dzieje się w ramach czarnego rynku albo przywożenia medykamentów na własną rękę, w dalszym ciągu będzie miało miejsce z tego względu, że ceny są w zasadzie porównywalne.
Dokładnie tak. Myśmy jako Koalicja Medycznej Marihuany zwracali uwagę na to, że ustawa w takim kształcie zachęci tak naprawdę czarny rynek i ta zachęta będzie taka, można powiedzieć, podwójna, bo czarny rynek funkcjonuje od lat i wiemy to nie od dzisiaj. W momencie, kiedy czarny rynek był również rynkiem, powiedzmy, narażonym na konsekwencje prawne, niewielu pacjentów, może inaczej, wielu pacjentów się decydowało na taki ruch, ale byli też tacy, którzy w obawie przed restrykcjami, przepraszam, prawnymi, jednak nie podejmowali takiego wyzwania, godząc się na przykład na cierpienie i umieranie niepotrzebne. Ale dzisiaj, w momencie, kiedy ustawa wejdzie w życie, czyli dokładnie od jutra, to w pewnym sensie będziemy mieć do czynienia z taką cichą depenalizację. No bo ja już sobie teraz próbuję wyobrazić, jak będzie miał postąpić sędzia, któremu prokurator postawi przed wokandą pacjenta z udokumentowaną historią leczenia, z koniecznością zastosowania preparatu z medycznej marihuany, który, mając receptę, nie może jej zrealizować, w związku z tym zaopatrzy się na czarnym rynku. Nie wyobrażam sobie skazania takiego człowieka.
Powraca też inna, kolejna kwestia i znowu wracamy do pani prezes Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej Hanny Borowiak. Pani prezes, kto będzie mógł tak naprawdę taką receptę wypisać? Pytam o to, bo okazuje się, że trzeba mieć specjalny bloczek, a takie recepty są rzadko spotykane u lekarzy POZ-u. Mają je przede wszystkim neurolodzy, onkolodzy i psychiatrzy, to prawda?
Według ustawy każdy lekarz, oprócz lekarza weterynarii, będzie mógł wystawić taką receptę, bo to są specjalne, tak zwane recepty RPW. O ile ja wiem, to lekarze POZ-u mają takie recepty, ale to jest inna jeszcze sprawa. Tutaj państwo po drugiej stronie, którzy więcej mają do czynienia już z chorymi dziećmi, czy też dorosłymi, wskażą, że tak jak pani też mówiła, niewielu lekarzy będzie mogło z tego tytułu, bo nie będą wiedzieli, w jaki sposób wypisać taką receptę. A recepty RPW podlegają ścisłego zarachowania, to są druki ścisłego rozliczenia, więc też będą lekarze musieli przechodzić w jakiś sposób szkolenie. Na dzień dzisiejszy każdy lekarz będzie mógł wypisać pod warunkiem, że będzie posiadał takie recepty.
Pani prezes.
No i będzie wiedział, co wypisać.
No dokładnie, będzie wiedział w jaki sposób wypisać. Tak, o, dokładnie. Tak.
I tutaj się kłania dokładnie kolejny element, o którym myśmy komunikowali od początku, że Ministerstwo Zdrowia musi stworzyć jakiś system szkoleń. No niestety paradoks polega na tym, że Ministerstwo Zdrowia nie zrobiło w tym kierunku jeszcze nic, a inicjatywę w zakresie szkolenia lekarzy podejmują prywatne instytucje tak naprawdę. My jako Koalicja Medycznej Marihuany powołaliśmy do życia między innymi punkty informacji konopnej, działające non-profit, i teże punkty właśnie przygotowały projekt, może nie projekt, ale cały program szkoleniowy na poziomie takim podstawowym, który jakby obejmuje takie zagadnienia, jak czym jest układ endokanabinoidowy, czym są poszczególne kanabinoidy, jak je wykorzystać w medycynie, gdzie czerpać wiedzę, gdzie są badania naukowe i tak dalej, i tak dalej. Ale na litość boską, to nie my powinniśmy szkolić lekarzy. A okazuje się, że jeżeli pacjent będzie chciał skorzystać z dobrodziejstwa tej rośliny, no to lekarz musi się gdzieś wyedukować. I znowu mamy paranoję, bo jest grupa lekarzy, i to coraz większa, która się zgłasza z chęcią jakby wzięcia udziału w takich szkoleniach. My próbujemy jako strona społeczna sprostać tym oczekiwaniom. Nawiązujemy kontakty z coraz większą ilością specjalistów. Organizujemy konferencje, spotkania. Teraz za kilka dni dosłownie lecimy do Izraela, między innymi na rozmowy z Ministerstwem Zdrowia Izraelskim, dokładnie z Departamentem do Spraw Medycznej Marihuany. I z jednej strony to... Można powiedzieć, że mamy bardzo aktywne społeczeństwo, ale z drugiej strony rodzi się pytanie, co robi rząd, co robi minister zdrowia. Bo samo przepchnięcie ustawy przez parlament, no tak jak mówię, no trochę to za mało. Aczkolwiek jest to wielki sukces i tutaj, korzystając z anteny, chciałam powiedzieć, że naprawdę dziękuję władzy aktualnej, bo podjęła temat, który poprzednicy troszeczkę zepchnęli na margines. No ale może czas potrzebowali.
Pojawiają się też pierwsze komentarze na naszym Facebooku. Pierwsze, co powinniśmy, to patrzeć na ludzi chorych, którzy potrzebują leku na CITO. Mnóstwo badań przeprowadzonych z użyciem medycznej marihuany potwierdza jej skuteczność. Dużo problemów niestety będzie stwarzać niewiedza lekarzy co do nowego leku oraz brak jego refundacji. Dokładnie. Zamiast zrobić to raz, a porządnie, to wychodzi jak zawsze, a chorzy dalej muszą czekać, cała Polska. Ale są też, jak sądzę, plusy tego wszystkiego. Już co nieco na ten temat i powiedziała przed chwilą pani Dorota Gudaniec, także dr Marek Bachański. Myślę sobie, drodzy państwo, że jednak przez te ostatnie kilka miesięcy nieco udało się zmienić świadomość Polaków i powiedzieć im nieco więcej, czym jest marihuana medyczna. Panie doktorze.
Jak najbardziej tak, że ta świadomość społeczna tak powoli, jakby można powiedzieć, szkoliła się, czy wzrosła na ten temat, że gdybyśmy na ten temat porozmawiali 3 czy 4 lata temu, no myślę, że jakby no nie byłoby możliwe, żeby była taka atmosfera jak teraz. Natomiast rozwój jakiejś świadomości jakby doprowadził do tego, że wkrótce politycy podjęli temat i zagłosowali w taki sposób, że cała sala sejmowa praktycznie była za ustawą. Wobec tego wzrost świadomości doprowadza do tego, że mamy taką, a nie inną ustawę.
Do tej pory mieliśmy jeden lek, panie doktorze. Proszę powiedzieć, co pan będzie stosował, jak pan będzie leczył swoich pacjentów, optymalizując im terapię, mając w tyle głowy fakt, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych będzie miał 270 dni, by zarejestrować i dopuścić do obrotu inny surowiec farmaceutyczny.
Ja mam marzenie, żeby te preparaty były na co dzień w polskich aptekach, tak jak jest to na przykład w aptekach niemieckich czy holenderskich. I ja w tej chwili niestety nie mam żadnych preparatów, gdzie mógłbym właśnie wystawić recepty do polskiej apteki. Natomiast robi to w jakiś sposób na okrągło, czyli daje pacjentowi receptę, która jest realizowana w holenderskiej aptece, bo to może polski lekarz robić. I na razie tak, natomiast no wszyscy lekarze czekają na to, żeby w aptekach pojawiły się te preparaty.
Pytam o to, panie doktorze, bo też pojawiły się takie diagnozy czy takie podsumowania, że z takiej możliwości mogło skorzystać co najwyżej kilkunastu czy kilkudziesięciu pacjentów w Polsce, to prawda?
Znaczy, ja powiem tak, na pewno potrzeby są znacznie większe, to są tysiące pacjentów, natomiast dostępność jest tak marginalna, tak ograniczona, że to nie jest kropla w morzu, tylko w oceanie, że te bariery, które mamy, czyli brak dostępności w aptece, brak szkoleń lekarzy, brak szkoleń farmaceutów, no skutecznie nas ogranicza. Jesteśmy gdzieś na początku całej tej drogi.
Jeżeli mogę tu wtrącić się, panie redaktorze,
bardzo proszę.
To, o czym pan mówi, to jest procedura importu docelowego. Tej procedurze na pewnym etapie, ja przyznam, że nie śledzę już tego od jakiegoś czasu i tutaj nie chciałabym, żeby mnie później ministerstwo za słowo łapało, ale nie tak dawno było 34 szczęśliwców w całym kraju, którzy mieli pozwolenie na import. I w ramach tych szczęśliwców oczywiście recepty były wielokrotnie powtarzane. Chciałabym pokazać też pewien absurd sytuacji, bo ja byłam jakby pierwszym, Max, mój syn był pierwszym pacjentem, który tego zaszczytu dostąpił, ale mimo tego, że przebrnęliśmy całą tą procedurę, to od maja dokładnie recepty wraz z pozwoleniami ministerialnymi i z wnioskiem potwierdzonym o refundację, o przyznanej refundacji czekają, ponieważ do dzisiaj nie możemy wprowadzić tego. Nie ma. Nie ma, dlatego że rząd holenderski, który zaopatruje poprzez firmę Bedrocan holenderski rynek, zakontraktował się w międzyczasie, jeżeli chodzi o nadwyżki, z Niemcami, z rządem niemieckim. W związku z tym polski pacjent, nawet jeżeli ma wszystkie możliwe procedury spełnione, i tak tej dostępności nie ma. Więc, a to z kolei, o czym doktor mówi, to jest trochę inny mechanizm. To jest mechanizm, w którym polski pacjent, pomijając procedurę importu docelowego, ma receptę, wsiada w samochód czy w samolot, udaje się do Holandii i tam realizuje receptę po prostu, płacąc za własne pieniądze. Więc to są różne kwestie.
Pani Doroto, my mówimy cały czas o dwóch lokacjach, czyli o firmach z Kanady i Holandii, które wstępnie zainteresowane byłyby przywożeniem do Polski swojego surowca. Nie wiadomo, na jakim etapie są te negocjacje, bo i Główny Inspektorat Farmaceutyczny i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych o tym nie informują, ale z pani doświadczenia, czy są inne możliwe kanały dystrybucji?
Przede wszystkim to chciałabym też sprostować kwestię Holandii. Tak jak powiedziałam, Holandia nie jest zainteresowana współpracą z Polską, ponieważ mają takie, a nie inne założenia. Dwie firmy na świecie w tej chwili spełniają standard GMP w zakresie uprawy standaryzacji medycznej marihuany. Jedną z tych firm jest właśnie Holandia, czyli Bedrocan, który na pewno nie spełni naszych oczekiwań, a drugą jest firma z Kanady. Na jakim etapie są negocjacje, no to ja też cóż nie wiem tego, tak? Nas też nikt nie informuje na ten temat, ale najprawdopodobniej nie będzie chętnych, dlatego że żeby taka firma mogła wyeksportować ze swojego kraju do Polski marihuany, to musi być polski podmiot, który to kupi. To wchodzą w rachubę olbrzymie pieniądze, które no, myślę, że przy tak niepewnym rynku mało kto będzie chciał inwestować. Przynajmniej takie były ostatnie informacje, jakie uzyskiwałam między innymi od najbardziej zainteresowanej osoby i zorientowanej w tej kwestii, czyli od posła Leroya Marca.
Pytam pani Doroto o to, bo przecież po wielokroć mówiliśmy o tym, jak Polacy jeżdżą i nielegalnie kupują marihuanę medyczną, na przykład u naszych południowych sąsiadów. Czy zasoby Czech, nie wiem, Słowenii są niewystarczające, by rozmawiać tutaj o jakiejkolwiek dystrybucji?
To jest inna kwestia, panie redaktorze. Otóż, panie redaktorze i drodzy słuchacze, problem polega na tym, że standard farmaceutyczny określa się właśnie tym statutem GMP. Natomiast to, co zrobili Czesi na przykład, to jest produkcja własna, czyli narodowe uprawy, które na potrzeby rynku, nazwijmy to ichniego, tak, rodzimego, widocznie nie wymagają takiej standaryzacji, bo ta standaryzacja jest potrzebna do statusu, czy do statutu, tak, produktu farmaceutycznego. Czesi mają to trochę inaczej rozwiązane, więc jakby nie możemy się porównać. To, co my musimy zrobić na pewno, to jest, żebyśmy mieli możliwość uprawiania w Polsce. Przez instytuty, przez placówki naukowe, czy przez przedsiębiorców, które spełnią pewne kryteria.
No tak, ale to długa droga. Pytanie, czy można skrócić poprzez dystrybucję, korzystając z innych zasobów?
No, według tych zasad, które stworzył nam w tej chwili rząd, to nie można. Chyba że te zasady zostaną zmienione. Dokładnie pojutrze, czyli w czwartek, poseł Leroy Marzec złoży projekt ustawy, a w zasadzie nowelizacji do ustawy, która została w tej chwili jakby wprowadzona w życie. I tam będą jakby dwie propozycje. Pierwsza to, żeby wrócić do tematu upraw narodowych, a druga to, żeby skorzystać z zasobów czarnego rynku. Czyli jeżeli policja dzisiaj konfiskuje uprawy, nielegalne oczywiście, niestandaryzowane i umówmy się z przeznaczeniem na trochę inne cele, to jest to produkt, który teoretycznie jest niszczony, tak, przez policję. Więc projekt ustawy zakłada możliwość odkupienia tych zasobów i wystandaryzowania tego produktu w procesie technologicznym, czyli przetwórstwa, tak? I tutaj mamy nadzieję, że takie placówki jak Narodowy Instytut Leków będzie chciał tutaj współpracować, ale to jest taki pomysł trochę szalony i raczej nie liczymy na jego realizację. Składając ten projekt, bardziej chcemy zwrócić uwagę na to, że jeżeli czegoś nie zrobimy niestandardowego, to polski pacjent przez najbliższe lata tak naprawdę nie będzie miał dostępu do standaryzowanej medycznej marihuany.
Wracamy do doktora Marka Bachańskiego, specjalisty neurologa dziecięcego. Panie doktorze, czy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych potrzebuje aż 270 dni? Z czego wynika ten termin? Jak to zracjonalizować? Jak to wytłumaczyć? Bo może zamiast nowelizować ustawę, która ledwo co wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać, może należałoby te kwestie urzędu jakoś inaczej rozpatrzeć?
Chyba to bardziej byłoby pytanie do jakiegoś urzędnika z tego urzędu. Ja tylko mogę powiedzieć...
Bo to też jest, panie doktorze, bo to tak naprawdę też jest pytanie, czy zarejestrowanie i dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego musi trwać prawie rok.
Znaczy, ja myślę, że tak jak wspomniałem, że tutaj urzędnik na to pytanie chyba bardzo precyzyjnie odpowiedział, ale oczywiście w tych 270 dniach to jest tam jakaś określona procedura administracyjna, że urząd przez ten czas sprawdza wszystko, sprawdza całą dokumentację tego produktu i w procesie tego sprawdzania podejrzewam, że wysyła do różnych osób, które to weryfikują i ten czas oczywiście upływa. No chyba tak ja sobie to wyobrażam. Natomiast chyba istotne byłoby też, żebyśmy podglądali inne kraje, jak inne kraje to robią. I tutaj, tak jak mówiła pani Dorota Gudaniec, może zobaczyć, jak to robią nasi południowi sąsiedzi, że pewne rzeczy w jakiś sposób upraszczają, czyli mają swoje narodowe uprawy i z tego próbują korzystać.
Wracamy do pani Hanny Borowiak, prezes Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej. Pani prezes, pani Dorota Gudaniec mówiła o tym, jak potencjalnie mogłoby wyglądać szkolenie farmaceutów, czy Zachodniopomorska Izba Aptekarska, czy w ogóle izby aptekarskie w Polsce przymierzają się do organizacji własnych szkoleń?
Tak jak już wspomniałam na początku, nad tym czuwa Naczelna Izba Aptekarska. Tak jak mówię, w zeszłym tygodniu mieliśmy posiedzenie i szkolenia będą organizowane centralnie, ale w poszczególnych ośrodkach, czyli będziemy mieć po prostu grupę osób, która będzie szkoliła farmaceutów w ośrodkach.
A kto będzie za to płacił? Ministerstwo czy jakieś inne?
Panie redaktorze, my już dawno zapomnieliśmy o tym, że ministerstwo za cokolwiek nam płaci. My płacimy to ze swoich pieniążków, tak jak całą infrastrukturę, którą...
Czyli jak rozumiem, w interesie farmaceuty jest to, by się wyszkolić, tak?
Dokładnie.
A nie czekać na to, że ktoś
Oczywiście.
Takie szkolenia zorganizuje.
Zorganizuje nam naczelna, natomiast koszty pokryjemy my. Zastanowimy się, bo to...
A to będą wysokie koszty? O jakich kwotach mówimy potencjalnie?
No trudno, nie jest powiedziane, ile ewentualnie prelegenci czy by sobie zażyczyli za takie przeprowadzenie szkolenia. Na pewno ze strony izb aptekarskich zapewniamy dla farmaceutów lokal i wszystkie źródła. Farmaceuci nasi nie będą płacili. Jeżeli będą koszty, no to każda izba bierze to na siebie.
Wydaje się, że i tak
chyba
szybciej i prościej
będzie. Bo to idziemy w interesie pacjentów, prawda?
Tutaj chciałabym właśnie zwrócić uwagę, że propozycja, którą będziemy składać lada dzień Ministerstwu Zdrowia, będzie również propozycją dla izb aptekarskich, ponieważ no prawda też jest taka, że specjalistów, którzy mają wiedzę na temat kanabinoidów i leczenia, jest niewielu. I w ramach naszego programu i tej propozycji, którą chcemy złożyć, jest między innymi dwustopniowe szkolenie. Pierwszy stopień będzie zakładał wiedzę ogólną, a drugi stopień wiedzy taką już bardziej ukierunkowaną medycznie, zgodnie ze specjalizacjami lekarzy. Natomiast będziemy ściągać specjalistów zagranicznych, bo w Polsce, umówmy się, sam doktor Bachański wszystkich nie doszkoli.
No więc właśnie, chciałem o to zapytać doktora...
Nie rozerwie się, doktor.
Chciałem zapytać doktora Bachańskiego, czy już pan zapisuje kolejne dni w kalendarzu, jeśli chodzi o wyjazdówki i szkolenia właśnie.
No powiem tak, mój kalendarz jest bardzo taki naprawdę gruby, że szkoleń czy wyjazdów jest sporo. W najbliższym czasie też jakieś planuję wyjazdy. No na pewno będzie trochę tego czasu na szkolenia i wyjazdy i to mi trochę też komplikuje sprawę, bo pacjentów, których obsługuję, też jest dużo. No ale muszę to wszystko jakoś ze sobą pogodzić.
No ktoś musi być prekursorem, panie doktorze. Powiedziało się A, trzeba powiedzieć B, jak mawia klasyk. Drodzy Państwo, podsumowując naszą dyskusję, plusy i minusy rozwiązań, które wchodzą w życie od jutra, no tak naprawdę przecież od czwartku. Zacznie Pani Dorota Gudaniec.
Bez wątpienia plusem jest to, że ustawa przeszła i że za dwa dni będzie można mówić, że jesteśmy w miarę cywilizowanym krajem, który nie oskarża ludzi o przestępstwo tylko dlatego, że próbują się leczyć. Więc to jest niewątpliwy plus. Natomiast minus, brak edukacji, brak dostępności i brak regulacji, które pozwolą na to, żeby tę ścieżkę skrócić.
Panie doktorze, Marek Bachański.
Ja tylko mogę się dołączyć do tych słów, które powiedziała pani Dorota Gudaniec, że duża zmiana, czyli otwarcie drzwi, stworzenie ram prawnych i tak jak pani Dorota powiedziała, brak dostępności w aptekach, brak wyszkolenia lekarzy, farmaceutów.
Czy przez rok wyprostujemy tę sytuację, panie doktorze? Jeszcze zapytam.
Nie, więcej czasu potrzebujemy na to.
Więcej to znaczy ile?
Ja myślę, że to będzie taki proces stopniowy, który będzie trwał nawet kilka lat. Ale będzie to widoczne, że stopniowo będzie większa dostępność, będziemy się szybciej szkolić, będzie więcej wyszkolonych farmaceutów, więcej wyszkolonych lekarzy. No tak, tak ze wszystkim. To musi szybko, stopniowo, ewolucyjnie iść do przodu.
I na koniec poproszę jeszcze o perspektywy i wizję, jeśli chodzi o farmaceutów w środowisku aptekarskie, pani prezes Hanna Borowiak.
Ja może tylko nawiążę do tego faktu, że plusem jest to, że szansa jest stworzona dla pacjentów polskich, że będą mogli legalnie korzystać z tej marihuany. Minus jest taki, że no niestety przepis jest na razie martwy, jak wiele innych przepisów i to się tak szybko nie zmieni. Perspektywa no jest... Wyzwanie również dla farmaceutów, że czegoś nowego będziemy się uczyć, ale my się wyzwań nie boimy i będziemy się starać, żeby sprostać potrzebom naszych polskich pacjentów.
Drodzy Państwo, podoba mi się ta puenta, lepszej sam bym nie wymyślił, zatem możemy kończyć. Doktor Marek Bachański, specjalista, neurolog dziecięcy. Bardzo dziękujemy panie doktorze. Pozdrawiamy gorąco. Bardzo. Dobrej nocy. Była z nami pani Dorota Gudaniec, Fundacja Krok po Kroku i Koalicja Medycznej Marihuany Mama Maxa, cierpiącego na padaczkę lekooporną. Dziękujemy pani Doroto. Pozdrawiamy.
Dziękuję, dobranoc. Pozdrawiam.
A w naszym studiu była pani Hanna Borowiak, prezes Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.